Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Siostry, bracia, idziemy najpiękniejszym odcinkiem całej pielgrzymki. Przez 20 parę kilometrów ciągle tylko las i las, cień i cień. Także cieszmy się, że w tym upalnym dniu mamy taką radość pójścia lasem. Na każdym odcinku jest jakiś bardzo ważny moment, czy modlitwy, czy konferencji, czy refleksji nad jakimiś ważnymi sprawami. Teraz na tym odcinku jeszcze do pierwszego postoju mamy posłuchać konferencji. Codziennie kolejni kapłani będą omawiali jakieś ważne tematy. Niektóre lepiej pasują komuś z nas, inne możemy uznać, że są nie na temat, bo takie problemy w naszym życiu się nie pojawiają, ale warto rozszerzyć swoją wiedzę, warto wszystkie sprawy przemyśleć, odnieść do swojego życia, może też doradzić innym ludziom, którzy żyją obok nas, których te sprawy dotyczą i którzy zwrócą się do nas po pomoc. Także postarajmy się w tym czasie konferencji skupić, nie rozmawiać. Będzie zawsze miło po każdej konferencji, jeśli znajdą się jakieś osoby, które nawiążą do konferencji, przedstawią swoje zdanie, swoje przemyślenia, swoje przeżycia. Zawsze to są budujące świadectwa, kiedy też aktywnie bierzecie udział w konferencjach i nawzajem się umacniamy, albo też przedstawiamy jakieś trudne problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, a przecież tyle życzliwych sióstr, życzliwych braci idzie obok nas i chętnie wesprą takie osoby przeżywające jakiś problem. Dzisiaj bardzo ważny dzień. Rzadko się zdarza, a dzisiaj tak się zdarzy, że o godzinie 17 w całej Polsce zawyją syreny. To znak, że dzieje się coś ważnego, bo istotnie 74 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Wielki zryw, szczególnie młodych ludzi, którzy w imię miłości do Pana Boga, do ojczyzny, poderwali się do walki z przeważającymi siłami wojsk niemieckich. Nie patrzyli na to, że mogą stracić swoje życie, nie patrzyli na różne szkody, które mogą wyniknąć w dalszym ich życiu, ale ich serce mówiło, że trzeba poderwać się do broni, do walki, że trzeba coś zrobić, aby wyzwolić ojczyznę. Ja zawsze wzruszam się, kiedy wspomnę na tych dzielnych młodych ludzi. Niektórzy mieli może 20, 20 kilka lat, niektórzy 16, 13, dzieci nawet. Ale mogą być oni dla nas wyzwaniem. Co my, ich rówieśnicy, czy trochę starsi, możemy zrobić dla ojczyzny? W tym roku też przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Kolejna bardzo ciekawa sprawa. Ile pokoleń dzielnych Polaków zachowywało polskie tradycje, wiarę naszą, aby przynieść po 123 latach zaborów wreszcie upragnioną wolność dla naszej ojczyzny. Były powstania listopadowe i styczniowe i różne inne mniejsze strajki szkolne. Wiele młodzieży, wielu starszych pragnęło walczyć na miarę swoich sił i możliwości, aby imię polskie przetrwało, aby to pragnienie wolności w kolejnych pokoleniach dalej istniało. Dzisiaj więc 1 sierpnia w tej pięknej scenerii to warto właśnie wzbudzić refleksję na temat patriotyzmu, na temat naszej wiary, na temat naszej roli. Jako, że jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków, którzy ten wielki dar wolności mają utrzymać, mają poprawnie zagospodarować. Mamy wszyscy troszczyć się o pomyślność naszej ojczyzny. Niezależnie, czy mamy lat 10, 20, 50, mamy konkretne zadania do wypełnienia i warto, żebyśmy z jednej strony czuli się dumni, że jesteśmy Polakami, a z drugiej strony wzięli się do konkretnej pracy. Posłuchajmy więc tej konferencji związanej między innymi z tematem ojczyzny, patriotyzmu, także z wiarą, modlitwą, z różańcem, jak to było w niektórych ważnych momentach dziejów naszej ojczyzny. O ojczyźnie i jej wartości nauczał wiele święty Jan Paweł II. Podczas swojej pielgrzymki do kraju w 1983 roku nauczał, że ojczyzna to nasza ziemska matka. Jak mówił, pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Papież podkreślał też, że niełatwe są dzieje naszego narodu, a nasza ojczyzna wiele wycierpiała w swojej historii. Mówił o tym w następujących słowach. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Ojczyzna, jak mówił dalej Ojciec Święty, jest dobrem wspólnym całego narodu. Podobnie jak matka jest wspólna dla wszystkich swoich dzieci, tak Polska jest dobrem wspólnym dla każdego Polaka. Papież w swoim nauczaniu przypominał, że powinniśmy do naszej ojczyzny odnosić się z miłością. Sam dawał także wiele razy dowody swojej miłości do Polski. W swoich kazaniach Ojciec Święty często ukazywał świetlane przykłady wielkich Polaków, dla których miłość Boga i ojczyzny była najważniejsza. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w swojej homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie Ojciec Święty wskazał na grób nieznanego żołnierza i oddał przez to hołd wszystkim bohaterom, którzy zginęli za wolność ojczyzny. W tym samym kazaniu nakreślił, na czym ma polegać patriotyzm nas współczesnych. Jak mówił, służba ojczyźnie nie zawsze wymaga ofiary krwi, ale polega na wytrwałej pracy, nauce. Dobrym wychowaniu młodego pokolenia i pielęgnowaniu kultury. papież daje nam wskazówki, jak powinien wyglądać nasz współczesny patriotyzm. W ubiegłym roku ukazał się dokument Episkopatu Polski pod tytułem Chrześcijański kształt patriotyzmu, w którym biskupi dokładnie piszą, na czym ma polegać współczesny patriotyzm. Wskazują oni na następujące cechy współczesnego chrześcijanina patrioty. Życzliwość, solidarność, uczciwość i wzajemna troska o siebie we wspólnotach, w których żyjemy. Między innymi w rodzinie, parafii, szkole, gminie i tym podobne. Postawa obywatelska, wyrażająca się chociażby w uczciwym płaceniu podatków, sumiennym i uczciwym wypełnianiu obowiązków zawodowych, pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych, w dbałości o otaczającą nas przyrodę, w zaangażowaniu w samorządność i działaniu licznych organizacji, w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych. Patriotyzm lokalny, szanujący swoje lokalne tradycje, ale też tradycje innych regionów. Dążenie do jedności, zachowanie pamięci o swoich dziejach. Pisząc o tych wszystkich cechach współczesnego patrioty, biskupi zarazem podkreślają, że patriotyzm wynika też z czwartego przykazania Bożego. Patriotyzm jest więc związany z naszą wiarą. Nie można go oderwać od kwestii duchowych, kwestii naszej relacji z Panem Bogiem. Patriotyzm jest dla Polaków powiązany z wiarą w Boga. Jest on również bardzo mocno związany z kultem Matki Bożej. Szczególnym wyrazem tego kultu jest modlitwa różańcowa. Ilekroć modlimy się różańcem, chociażby tutaj, na pielgrzymkowej drodze, doświadczamy bliskości i wstawiennictwa Matki Bożej. W historii znane są spektakularne wydarzenia, w których Maryja wysłuchuje modlących się różańcem. Można tutaj chociażby wspomnieć o bitwie morskiej pod Lepanto w 1571 roku, w której flota chrześcijańska pokonała flotę muzułmańską. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 7 października. Tak jak tam pod Lepanto, Maryja ochroniła chrześcijańską Europę. Tak samo w polskiej historii są wydarzenia, w których udało się ocalić Polskę dzięki modlitwie różańcowej. Są nimi bitwa pod Chocimiem w 1621 roku i bitwa warszawska z 1920 roku. Żeby do końca zrozumieć wagę tego wstawiennictwa Maryi, cofnijmy się wstecz do polskiej historii. Był wiek XVII. Turcja była wtedy najpotężniejszym militarnie państwem, stanowiącym ogromne zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy. W 1621 roku młody sułtan Osman II ruszył w kierunku wschodnich granic Polski. Jak mówił, połknie całą Polskę, a potem podbije inne chrześcijańskie kraje. Nigdy dotąd tak wielka siła zbrojna nie stawała u progów Polski. Liczyła około 400 tysięcy żołnierzy. Naprzeciw tej rzeszy wyruszył polski hetman Karol Chodkiewicz, który dysponował armią około 60 tysięcy żołnierzy. Kiedy 2 września 1621 roku rozbito obóz pod Chocimiem, Osman wściekł się, że taka szczupła garstka urąga jego olbrzymim wojskom i zaklinał się, że nie weźmie pokarmu do ust, dopóki ich nie pokona. Tymczasem Polacy, ufni w pomoc Boga Rodzicy, z pierwszej walki wyszli zwycięsko. Jednak 21 września dotknął ich straszny cios. Umarł z powodu ran hetman Chodkiewicz. Po nim dowództwo objął Stanisław Lubomirski. Powstało zamieszanie. Do decydującej bitwy nie doszło. Polacy bronili tylko zaciekle okopów. Chociaż polska armia była osłabiona, udało się zawrzeć pokój na korzystnych warunkach. Jak się to jednak stało? Co skłoniło sułtana wiodącego tak ogromną armię, że dążył do rozejmu w momencie, kiedy w obozie polskim nie było ani amunicji, ani żywności, a zaraza dziesiątkowała żołnierzy? Odpowiedź na to pytanie możemy dać dopiero wtedy, gdy dowiemy się, co działo się w tym czasie w Krakowie. Kiedy tragiczna wiadomość o śmierci hetmana dotarła do Królewskiego Grodu, mieszkańcy miasta szukali ratunku u Maryi. Biskup Marcin Szyszkowski zarządził procesję różańcową. Wyniesiono na ulicę z kościoła dominikanów obraz Matki Bożej Różańcowej. Była to kopia tego wizerunku Maryi, który był niesiony procesjonalnie w czasie bitwy pod Lepanto. Odezwał się huk armat z baszt i bram miasta. Rozbrzmiały dzwony wszystkich kościołów, zwołując na tę uroczystość okoliczną ludność. Kto tylko mógł, modlił się o ratunek dla wiary i ojczyzny. Było to 3 października. W kilka dni później podpisano pomyślne dla Polski traktaty. Nikt nie wątpił o tym, że to Matka Boża odniosła zwycięstwo. Hetman Lubomirski tak opisywał to wydarzenie. Już przez 6 dni pertraktowaliśmy o pokój z Turkami, ale przystać na ich warunki nie można było, bo mniejsza już o stratę, jaką poniosłaby Rzeczpospolita, ale pokój ten byłby hańbiący. Na prawo. Wtem w nocy z 3 na 4 października, gdy mnie spał, bo nieszczęścia ojczyzny sen odegnały ode mnie, a nawet śpiąc czuwałem, pojawiła mi się Matka Boża, bo kto by jej nie rozpoznał. Po otaczającym ją świetle z wszystkich barw, od których noc zajaśniała mi jasnością, nawet w życiu moim niewidzianą wśród dnia. I usłyszałem od niej to jedno słowo – wytrwałość. Znikła, a ja w zachwyceniu ukląkłem, lecz potem dopiero odzyskałem wiedzę, co mi czynić należy. podniósłszy oczy, ręce i serce w niebo, złożyłem dzięki Bogu, że mnie niegodnemu tym napomnieniem dał prawdę. Przewodnik w swojej miejscowości, przewodnik prezenty rozdaje. I dzięki złożyłem Najświętszej Maryi. O, to pojawienie taką ufnością i pewnością natchnęło mnie, że na drugi dzień dałem sułtanowi odpowiedź, że jedynie zapewnienie z jego strony o dotrzymaniu dawnych umów z Polską wstrzyma mnie od dalszej wojny, do której prowadzenia mieliśmy, jak mi Bóg miły, tylko jedną już beczkę prochu w obozie. I tą odpowiedzią tak mu zaimponowałem, iż teraz wielki wezer Dylawer słał nam łagodniejsze warunki. Ale ich nie przyjąłem, obstając przy pierwszych, które podałem. A tak po trzydniowych rokowaniach, mając w pamięci święte słowa Maryi, wytrwałość, przywiodłem pogan do tego, że zrobiłem pokój, jaki sam chciałem. Pod Chocimiem Matka Boża posłużyła się małą garstką rycerzy, aby uratować Polskę i Europę przed zalewem islamu. 300 lat później Maryja również ochroniła Polskę od zalewu pogaństwa. Był to rok 1920. Niepodległość Polski, odzyskana po wielu latach niewoli, znowu została zagrożona. Od frontu wschodniego napływały straszne wieści. Armia polska cofała się pod naborem wojsk bolszewickich. Opuszczono kolejne linie obrony. Stracono Wilno i Grodno. W polskiej armii powstał popłoch. Z kraju dochodziły wieści nie najlepsze. W rządzie i Sejmie niezgoda. Wśród bezrobotnych i rolników agitowano przez bolszewików. Nieciekawa była też sytuacja międzynarodowa. Gdzie szukać ratunku? W tym czasie młody 26-letni katecheta, ksiądz Ignacy Skorupka, budził wiarę w pomoc. Maryi 31 lipca wołał: nie martwcie się, Bóg i Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, nie opuści nas. Nastąpi zwycięstwo, bliskim jest ten dzień, nie minie nas. 15 sierpnia, w Dzień Matki Boskiej Zielnej, wróg będzie pobity. Najświętsza Panna, Patronka i Królowa Ludu Polskiego nie dopuści, by naród zginął, lecz modlitwą swą i prośbą uzyska u Boga łaskę cudu. W dniu 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia, Polacy przestaną się cofać i rozpoczną się dni triumfu polskiego. W lipcu celem zasilenia wyczerpanych oddziałów liniowych zaczęto organizować armię ochotniczą pod komendą generała Józefa Hallera. Do jej szeregów przyjęto 105 tysięcy chętnych. Przeważała młodzież, a właściwie dzieci do 18 roku życia. Ksiądz Ignacy jako jeden z pierwszych zgłosił się do armii. Otrzymał zgodę, aby zostać lotnym kapelanem garnizonu stołecznego. We dnie i w nocy udzielał posługi idącym na front i rannym w szpitalach. Zachęca młodzież, gimnazjalistów i uczniów szkół rzemieślniczych, aby wstępowali do batalionów ochotniczych, z których w przyszłości miała powstać dywizja ochotnicza. Widziano go, jak na dworcach kolejowych i placach przekonywał wahających się, że wysiłek jest konieczny, a pomoc Królowej Polski zapewniona. Sam przygotowywał się głęboko do decydującej bitwy. 12 sierpnia odbył spowiedź generalną z całego życia u ojców kapucynów. Ofiarował też swoje życie przez ręce Maryi w intencji ojczyzny. Ta sama wiara ożywiła wielkiego apostoła różańcowego z Neapolu, błogosławionego Bartolongio, budowniczego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompeji. Wystosował on list otwarty do katolików całego świata, by się modlili za Polskę. W pierwszych dniach sierpnia 1920 roku powiedział do księdza Stanisława Myskowskiego: przekonany jestem święcie, że Matka Boska Różańcowa, która jest królową korony polskiej, nie pozwoli, by jej ukochany naród jęczał ponownie w niewoli rosyjskiej. Polska ma świetlaną przyszłość przed sobą. Tymczasem nieprzyjaciel zbliżał się do Warszawy. Mieszkańcy stolicy, przejęci trwogą, wypełnili świątynię. Na placu zamkowym postawiono ołtarz polowy, na którym umieszczono relikwie świętych. Około 30 tysięcy ludzi modliło się w tym miejscu gorąco. Na różańcu leżało krzyżem. Generał Weygand napisał, że nigdy nie widział ludzi tak modlących się jak w Warszawie. W tym samym czasie episkopat polski, zgromadzony na Jasnej Górze, ofiarowywał ojczyznę Maryi Królowej. Wreszcie bitwa warszawska rozpoczęła się. Szczegółowy plan ustalony został rozkazem wodza naczelnego marszałka Piłsudskiego już 6 sierpnia. Na ustawione szyki polskie nadciągała 16 Armia Tuchaczewskiego, naczelnego wodza sowieckiego, zwanego demonem wojny. 14 sierpnia miała zająć Warszawę Pragę. Walka zaczęła się w nocy z 13 na 14 sierpnia. Ksiądz Ignacy Skorupka wziął w niej udział na odcinku Osów w pierwszym batalionie wchodzącym w skład ochotniczego pułku piechoty. Ciemna noc, liczne łuny, odgłosy walki. To wszystko robiło wstrząsające wrażenie na młodych chłopcach. Ksiądz Ignacy krążył między plutonami i dodawał otuchy. Zapewniał o bliskim zwycięstwie za przyczyną Maryi. Odwiedził szpital polowy, spowiadał rannych. 14 sierpnia o godzinie 3:30 Osów znalazł się w zasięgu ostrzału sowieckiej artylerii. Wisiała gęsta mgła. Dowódcy szykowali batalion do ataku. Ksiądz Ignacy wyszedł naprzód przed żołnierzy i na cały głos wypowiedział następujące słowa. Pamiętajcie, chłopcy, nasze jest zwycięstwo, bo z nami jest Matka Boża. Zaufajcie jej. Następnie pobłogosławił żołnierzy krzyżem. Dowódca prosił go, aby został wśród rannych, lecz on poszedł przed batalionem z krzyżem wzniesionym wysoko. Budząc wiarę, dawał przykład odwagi i męstwa. Poległ trafiony w głowę odłamkiem pocisku. Dowódca batalionu, porucznik Słowikowski, stwierdził: własne życie oddał za cenę zwycięstwa Polski. Ofiarował je Maryi jeszcze w Warszawie. Zwycięstwo zdobywane na 100-kilometrowej linii frontu dokonało się w dniu 15 sierpnia, 24 godziny po śmierci księdza. Jednak 14 sierpnia był dla społeczeństwa szczytem największego napięcia. W tym momencie ofiara bohaterskiego kapelana stała się impulsem nadprzyrodzonym, który miał wielki wpływ na ducha narodu i wojska. Święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny załamała się potęga wroga i rozpoczął się szybki odwrót. Spełniły się słowa Matki Bożej wypowiedziane 15 sierpnia 1873 roku do sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Dzień dzisiejszy będzie uroczystym świętem moim, gdy Polska znów wolną będzie. W tym dniu mój naród odniesie świetne zwycięstwo nad wrogiem. Skoro Polska otrzymała niepodległość, to niedługo powstaną przeciw niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić, aby moja młoda armia, w imię moje walcząca, mogła ich pokonać, odpędzi ich daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Te dwie wyżej opisane historie, ale też inne wydarzenia z polskiej historii mówią o wielkiej trosce Maryi o naszą ojczyznę. Możemy się też pytać, dlaczego Maryja tak troszczyła się o cały nasz naród, o naszą ojczyznę. Może dlatego, że jako naród nieustannie byliśmy doświadczani różnymi konfliktami, które powodowały ból i cierpienie. Ona sama w swoim życiu doświadczyła wielkiego cierpienia, chociażby wtedy, gdy patrzyła na śmierć swojego syna. Wydarzeniem trudnym dla Maryi był też na pewno pogrzeb jej jedynego syna. Wydarzenie to dokładnie opisuje ewangelista Mateusz. Jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, Józef z Arymatei, członek Wysokiej Rady, pochował owinięte w płótno ciało w nowym grobie. Podczas tego wydarzenia obecne były, jak czytamy dalej, Maria Magdalena i druga Maria. Ewangelista nie wspomina tam o obecności Maryi, ale możemy się domyślać, że ta, która towarzyszyła swojemu synowi podczas jego krzyżowej męki, była też obecna na pogrzebie Chrystusa. Te wydarzenia związane z męką Syna Bożego, jakich doświadczyła Maryja, musiały być dla niej powodem wielkiego bólu, smutku i cierpienia. Dlatego też, kiedy patrzyła na doświadczenia polskiego narodu i Polski najeżdżanej nieustannie przez swoich sąsiadów, chciała ulżyć cierpieniom naszych przodków. Widziała też ich głęboką wiarę. W opisanych tutaj dwóch historycznych wydarzeniach pokazuje naocznie, że jest królową naszego narodu. Ona także i dzisiaj wstawia się za nami i chce, abyśmy sami troszczyli się o sprawy naszej ojczyzny, byśmy nie zaprzepaścili tego dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy od naszych przodków. Ona tak samo jak hetmana Lubomirskiego pod Chocimiem wzywa nas do wytrwałości w służbie naszej ojczyźnie. Siostry, bracia, my idziemy pielgrzymką. Przeżywamy piękne dni w swoim życiu. Pielgrzymka jest między innymi po to, abyśmy rozważyli, jak wygląda nasze życie, co w nas jest dobre, co złe i słabe, co możemy uporządkować, co zmienić, abyśmy byli jeszcze lepsi, abyśmy aktywniej włączali się w różne dobre dzieła, które pojawiają się w naszych środowiskach. Pan Bóg, Matka Najświętsza potrzebują każdego z nas. Zapraszają nas do współpracy. Tu na pielgrzymce uczymy się poprawnych postaw. Mamy wiele okazji, aby pomyśleć nie tylko o sobie, o swoim życiu, ale też otworzyć się na siostry i braci idących obok. Zainteresować się ich problemami, sprawami, okazać życzliwość na różne sposoby, przez dobre słowo, uśmiech, wsparcie, podanie łokcia komuś zmęczonemu idącemu obok, przez życzliwość okazywaną na noclegach. To jest też nauka patriotyzmu. Troska o siebie, troska o prezentowanie godnych postaw. Mamy tutaj na pielgrzymce naładować się tą poprawnością, tymi właściwymi postawami. Bo prawdziwa wojna nasza, prawdziwy front rozpocznie się, kiedy wrócimy do naszych domów, do naszych środowisk. Wiemy, jakie tam czasami nieciekawe sytuacje mają miejsce. Wiemy, jakie niewłaściwe postawy pojawiają się w życiu członków naszych rodzin, wśród naszych znajomych. Wiele razy spuszczaliśmy głowę, przechodziliśmy obojętnie, kiedy działo się jakieś zło w pobliżu, a właśnie przez tę moc pielgrzymki mamy się naładować, aby później aktywniej przeobrażać otaczający świat. Także pamiętajmy, na pielgrzymce stajemy się oprócz prawdziwych ludzi wierzących, także prawdziwymi patriotami. Ojczyzna potrzebuje dzisiaj właśnie tak dobrze ukształtowanych młodych ludzi, dobrze ukształtowanych starszych ludzi, którzy nie wstydzą się wiary, ale wprost przeciwnie, promieniują nią na wszystkich tam, gdzie się znajdują. W szkole, na ulicy, w pracy. Wszędzie są potrzebni wzorowi ludzie, którzy popchną świat we właściwym kierunku. Amen.